Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Krzysztof Polkowski. Rozmowę z artystą zaczynamy w jego gabinecie. W gabinecie rektora Akademii Sztuk Pięknych.
Rzeczpospolita, artykuł Ulga dla twórców. Dla kogo i dlaczego?
I ty musisz to wszystko wiedzieć? Czy
ja muszę to wszystko wiedzieć, dlatego że moi pracownicy podlegają tej ustawie. Kadry i płace. Wyobrażasz sobie, uznaniowość wynagrodzeń zostanie ograniczona. Podwyżka z datą wsteczną także dla byłych pracowników.
To bardzo dużo takich, prawnofinansowych.
Tak, ustawa 2.0 dobra, ale budzi zastrzeżenia.
Wnioski, wykazy,
tak, rozporządzenia. O, tu mam ciekawe, nie mam czasu w tej chwili tego wypełnić. Za moment wypełniam, bo mam, chcę się pochwalić też przy tej całej swojej pracy funkcyjnej, zajmuję się też właśnie dydaktyką na poziomie studiów doktoranckich. Obecnie jestem promotorem doktoratu pana Marka Rogulskiego.
Czyli Rogulusa.
Czyli Rogulusa, tak. Tu mamy wiadomości ASP, periodyki o sztuce, Arteon. Tu pokażę ci też świeże, że tak powiem. Świeża dostawa z Muzeum Narodowego, Straty Wojenne Muzeum Miejskiego, Sztab Muzeum w Gdańsku. Tutaj zaproszenie na otwarcie nowego projektu NOMUS Muzeum Narodowego. Publikacje, bo współpracujemy też z Muzeum Sopotu, twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej. Ja sobie to układam, nawet tak jak zauważyłaś. Nie chcę, żeby to było odbierane jako dzień świra, ale na przykład mam tu w tej chwili 6 wizytówek osób, z którymi ostatnio miałem do czynienia. Patrząc na te wizytówki, wiem, że powinienem się jeszcze raz odezwać. Oczywiście pewne rzeczy mam zapisane w kalendarzu. Tu mam bardzo sprawne biuro rektora, które organizuje mi jak gdyby wszystkie spotkania. Między innymi też spotkanie z tobą zostało zarejestrowane tutaj w dzienniku, więc po prostu panie pilnują, żebym się nie spóźnił, żebym się pojawił we właściwym czasie. Ta funkcja wymaga też takiej obsługi dookoła.
A co to za Lego kreator?
A to jest w ogóle też ciekawostka, bo... Nasz jeden z najmłodszych pracowników, Filip Ignatowicz, kiedyś student pracowni Henryka Cześnika, też Roberta Florczaka, popełnił taki projekt artystyczny, gdzie kilku artystów, których tak prywatnie lubił i cenił, dokonał takiej mistyfikacji. Każdemu dedykował pudełko Lego z jego nazwiskiem i czymś, co jest dla niego charakterystyczne. W moim pudełku, pudełko nie jest do otwarcia, co jest najważniejsze, jest to, co jest na pudełku. Ta figurka, ten człowieczek w niebieskiej koszuli, to jestem ja. Jak byłem dziekanem, to bardzo często chodziłem w takiej niebieskiej koszuli. Teraz jestem, załóżmy, bardziej elegancki jako rektor. Wtedy sobie...
A ten fast food co tu?
Ten fast food to jest jeden z moich projektów dotyczących takiego cyklu zdjęć, które zrobiłem kiedyś na Morenie. Konfigurację układu McDonalda z krzyżem kościoła, kiedy się człowiek przemieszczał samochodem, tramwajem czy po prostu szedł piechotą. Ten krzyż przesuwał się, w pewnym momencie ten krzyż całkowicie identyfikował się z tym McDonaldem, stanowiąc jak gdyby taką najważniejszą wieżę. Powstał taki ciekawy kontekst. Nie chcę w tej chwili rozszerzać jak gdyby tego pola interpretacji, ale jest to jedna z moich takich postkonceptualnych spraw, prac. Używam też takiego języka artystycznego oprócz malarstwa, że staram się korzystać z pewnych obserwacji. To jest taki tryptyk. Było pokazywane w kilku krajach na świecie podczas różnych wystaw, budzi duże zainteresowanie. Była to część mojej pracy habilitacyjnej. Pomysł zadaszenia wyszedł podczas poprzedniej kadencji został zrealizowany projekt architektoniczny, który właśnie tu widzimy, ten imponujący okazały. Natomiast koszt realizacji tego projektu był na tyle duży, że uczelni nie byłoby stać, żeby wygenerować takie środki finansowe bez jakiegoś wsparcia. No, o wsparcie było trudno w momencie, kiedy to miało być po prostu tylko zadaszenie, bo tu wcześniej po prostu mieliśmy palarnię i wpisaliśmy się w projekt unijny. Tu jednorazowo nie może wejść dużo osób, ale mamy bardzo dużo takich... Tak, mamy dużo takich wydarzeń, które na przykład niezbyt dobrze sprawdzają się w audytorium, które jest, wiadomo, zamkniętą przestrzenią, nie tak atrakcyjną. W zbrojowni sztuki też nie do końca, więc znajdą swoje miejsce tutaj. No, mamy zobowiązanie, tu co najmniej 3 razy w tygodniu powinna się odbywać różnego rodzaju aktywność. Ta plazma to jest prawie 200 tysięcy złotych. Ona została sfinansowana właśnie z tegoż projektu. Otwarcie i ciekawostka, właśnie zaprosiliśmy jako osobę prowadzącą Abelarda Gizę, wnuka Hugona Laseckiego.
I czołowego stand-upera w tej chwili w Polsce.
Tak, przychodził tutaj z dziadkiem, teraz jest troszkę w innej roli. Jesteśmy taką, powiedziałbym, tutaj, ja zresztą tak traktuję wszystkich pracowników i studentów, taką jedną wielką rodziną. No, nie jest to duża uczelnia w stosunku do politechnik, uniwersytetów, niecałe 1000 studentów, około 250 pracowników, których wszystkich znam z imienia i nazwiska, nie mówię o studentach. No mnie to cieszy, prawda?
To miejsce, bo teraz siedzimy sobie w tak zwanej małej auli, tak, przed rektoratem i tutaj prace wielkich.
Hugon Lasecki.
Przepiękny.
Przepiękna praca. Przez lata była w naszych zbiorach, bo to jest dar profesora Hugona. 1,5 roku temu zostałem rektorem, no moim prorektorem Adam Kamiński, doktor habilitowany Adam Kamiński. Adam wymyślił tą galerię, ten kolor ścian, pokazanie prac naszych ojców, założycieli, matek też i współczesnych artystów. Są to i nasze zbiory, nowe zakupy, ale też depozyty. Siedzimy przed zakupioną pracą i Hugona Laseckiego i niezwykła praca, którą bardzo cenię, to jest praca Włodka Łajminga. Włodek Łajming ma już problemy ze wzrokiem, tak. I to jest jedna z jego ostatnich prac, kiedy no, nie ma koloru, ale tego koloru jest naprawdę dużo. Poza tym tu zawsze działa wyobraźnia. Jest to jedna z moich ulubionych prac. Bardzo się cieszę, że profesor chciał nam ją sprzedać. Z lewej strony mamy Krzyśka Gliszczyńskiego, profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego. A po drugiej stronie mamy, powiedziałbym, taki bardzo ciekawy miks prac od też naszej absolwentki
Teresy Pongowskiej,
tak jest, Teser, jeden z wcześniejszych rektorów, profesor Jackiewicz, również rektor, jest Maksymilian Kasprowicz, piękna praca na dole.
No, wnukowa z tymi pracami,
jest wnukowa, tak, jest Kazimierz Śramkiewicz.
Jest Kazimierz Śramkiewicz.
To jest tylko część naszych zbiorów. No, mamy też taką najbardziej współczesną, ale bardzo cenną pracę. To jest pokłosie wspólnej wystawy Mirka Bałki i Kasi Krakowiak w zbrojowni sztuki. Jest to neon, który jest naszą własnością. Wszyscy, którzy tu wchodzą, a na przykład nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z uczelnią artystyczną, gości z różnego obszaru, to są zachwyceni. Mówią, że wchodzą jak do Muzeum Narodowego. Więc...
Krzysiu, a ty mówisz dużo o innych, a audycja ma być o tobie. No.
Dużą wrażliwość posiadała już nieżyjąca moja mama. Gdzieś tam w rodzinie była osoba, która była właścicielem firmy ramiarskiej, gdzie oprawiano obrazy. Jeden z dziadków był takim artystycznym stolarzem. drugi też artystycznie potrafił układać dachy ze słomy. No, ten potencjał w naszej rodzinie był. Nie do przecenienia jest rola nauczycielki plastyki, tak teraz się nazywa, w szkole podstawowej numer 21, gdzie chodziłem do tej szkoły.
To było na Biskupiej Górce?
Na Biskupiej Górce, tak. Na terenie tego już nieczynnego i nieistniejącego cmentarza. Zlikwidowano ten cmentarz, zbudowano taką nową, niedużą szkołę, boisko. W tej szkole pracowała niezwykła nauczycielka plastyki, pani profesor Gorczyńska. No, chyba tak indywidualnie też zajęła się moją siostrą, która wykazywała te zdolności, jest 4 lata ode mnie starsza. I Barbara trafiła do liceum plastycznego w Orłowie. Nie ukrywam, byłem bardzo dobrym uczniem. Miałem bardzo dobre świadectwo, natomiast te namowy profesor Gorczyńskiej, że też mam duże uzdolnienia, no zdecydowałem się zdawać egzamin talentowy, dziwne takie określenie ministerialne, bo też robimy egzaminy talentowe na Akademiach Wychowania Fizycznego i Sportu, są egzaminy sprawnościowe. Ja mieszkałem wcześniej w Gdańsku, właśnie tutaj na Biskupiej Górce, później na Żabiance, więc dojeżdżałem kolejką do tego liceum długo. Z Gdańska, jak dojeżdżałem z Gdańska, to można było wypracowanie sfinalizować, nie wiem, przeczytać pół lektury. Pochłaniałem literaturę. Mieliśmy w liceum wspaniałą bibliotekę. Zaprzyjaźniłem się z panią bibliotekarką, pamiętam pani Paneczko, zawsze tak przychodziłem do niej, ona mnie bardzo lubiła i mówiłem, kiedy ja te wszystkie książki przeczytam. Więc co robiłem? Po prostu często wagarowałem, nie jeździłem tą kolejką Gdańsk-Wejherowo i z powrotem, bo miałem taki bilet miesięczny. No, zdałem maturę, zdecydowałem się, że będę malarzem. Studia skończyłem w 1985 roku. Bardzo ciekawy rocznik, bo z tego rocznika na uczelni pracuje wielu znakomitych artystów, profesorów. Grzegorz Klaman, Janusz Ackerman, Waldek Marszałek, Kasia Józefowicz troszeczkę młodsza, o Piotr Józefowicz. No, wymieniam tu tylko kilku. I byliśmy w pracowni Kacha Ostrowskiego, co właśnie często podkreślam, że był wybitnym pedagogiem, bo jego działalność zaowocowała moim zdaniem bardzo znakomitymi artystami, a również znakomitymi dydaktykami. Z młodszego pokolenia Krzysztof Gliszczyński, Dominika Krechowicz, tam znalazłoby się jeszcze bardzo wiele osób, prawda? Później tą pracownię przejął Hugon Lasecki i też owocnie ją prowadził. Myślę, że trafiłem w dobre miejsce, ale to już trochę kontynuując ten wątek, przeszedłem przez wiele pracowni i chyba to było duże szczęście, że spotkałem się z wieloma ciekawymi pedagogami. Po drugim roku był ten wybór pracowni dyplomowej i tak powiedziałbym, intuicyjnie wybrałem Kacha Ostrowskiego. Piękny okres, wspaniali koledzy, koleżanki. Później dyplom, no i rozstałem się z uczelnią. Oczywiście marzyłem, chodziło mi po głowie, że mógłbym być może pedagogiem. Kilka razy składałem aplikacje trzykrotnie. Byli silniejsi, no inni, tu było zawsze dużo chętnych do pracy na uczelni. Zrezygnowałem, zajmowałem się taką działalnością, animacją kultury. Byłem szefem dużego osiedlowego domu kultury na Morenie. Oczywiście uprawiałem twórczość artystyczną cały czas jako niezależny artysta. No i nagle telefon od Henia Cześnika, profesora Cześnika, że jest taki konkurs na asystenta w jego pracowni i czy bym nie złożył aplikacji, prawda? I no, stałem się takim asystentem 7 lat młodszym od przyjaciela w jego pracowni. Pełne zaufanie, pełne zrozumienie, aczkolwiek mamy różne osobowości, charaktery, ale też spojrzenie na sztukę, wcale nie takie w 100% spójne. I to jest bardzo trudne. Trudna jest rola asystenta, który, jak to zawsze dowcipnie mówił Mietek Olszewski, że asystent z charakterem kelnera nigdy nie będzie później dobrym profesorem. I myślę, że jest dużo w tym prawdy. Natomiast jest kwestia lojalności i pewnej kultury współpracy ze studentem. Są oczywiście korekty uwagi profesora, często bardzo ostre. No, Henryk ma impulsywny charakter, potrafił czasami przypływ, nie wiem, złego humoru, zbyt ostro potraktować naszych studentów, studentki, one się potrafiły popłakać. No i moją rolą było, żeby to wszystko, że tak powiem...
Tak. Byłeś taki łagodzony.
Tak, no ja, on był tym złym, a ja tym dobrym policjantem, ale myślę, że współpraca była bardzo dobra, duża aktywność w wyjazdach, różnych projektach Henryka, no skutkowała tym, że ja siedziałem na miejscu, po prostu pilnowałem tej pracowni. On był bardzo zadowolony. Informacji o jego dorobku. Zawsze byłem najbardziej wiarygodnym człowiekiem. Kiedy trzeba było podać CV Cześnika, to wiadomo, że zwracano się do mnie. No ale to się kiedyś skończyło, nie? Po 15 czy prawie 16 latach. Tu jeszcze chyba takiego rekordu nie było. Panie Grzegorzu, ja mam pytanie, czy do mojej pracowni drzwi są otwarte? Czy
tak. Musisz...
Tak? Tak. Czyli jak wejdziemy na górę, tak? O, tak. W terminarzu uczelni pod koniec semestru odbywają się takie przeglądy wydziałowe. Dziekan zaprasza wszystkich prowadzących, pokazujemy dorobek z ostatniego semestru. Oczywiście nie jest to wystawa końcoworoczna, więc jest taki, powiedziałbym, roboczy pokaz. No tutaj zapach...
Zapach jest prawie ten sam, co
tak,
kiedyś.
Tak, podłoga lekko już zniszczona. Ta przebudowa, modernizacja całego budynku zaczęła się w roku 2010. Myśmy wtedy dostali też przeogromne środki unijne. Stąd tak pięknie w tej chwili wygląda ta góra. Jak pamiętasz, nie, lata temu ona była siermiężna, toalety. W tej chwili jest taki, powiedziałbym, standard europejski, nie chcę powiedzieć światowy. No, jesteśmy w pracowni, którą mam okazję prowadzić razem z doktorem Andrzejem Karmaszem. Pracownię de facto prowadzi Andrzej. Ja jestem takim mentorem i tą osobą, która od czasu do czasu się pojawia. Oczywiście robi przegląd. Natomiast wracając już jak gdyby do tej roli asystenta, no myślę, że mam wspaniałego pomocnika, znakomitego artystę, który prowadzi program autorski, który ja akceptuję i w przypadku mojej trudnej roli i funkcji, bo jestem rektorem, a jednocześnie nie jestem zwolniony z pracy dydaktycznej, pedagogicznej, ani artystycznej, to po prostu jestem cały szczęśliwy, bo już tak to się dzieje drugi rok. Wcześniej byłem dziekanem, więc też byłem bardzo zaangażowany. A no, pracownia, chcę to pozostawić jak gdyby ocenie wchodzących, oglądających.
To są pierwsze lata,
to
prawda?
To są pierwsze lata. To te dwa przepiękne portrety to jest pierwszy rok. Po raz pierwszy na uczelni pojawił się czarnoskóry model. Samuel, tak ma na imię, nie był nigdy zawodowym modelem, troszkę przysypiał, było to dla niego dosyć uciążliwe. Natomiast no, tak zainspirował naszych studentów, raz, że inny kolor skóry, inaczej układa się światło. Uważam, że powstało bardzo dużo interesujących prac. Dla nas, dla mnie, dla Andrzeja jest najważniejsza po prostu świadomość i podstawy nauczania, w ogóle nauczanie to jest świadomość. Świadomość tego, że popełnia się błędy, że się poszukuje, że jest się bardzo krytycznym w stosunku do tego, co się robi. My tu przeprowadzamy takie przeglądy, cieszymy się z tych sukcesów, bo obserwuję później ten rozwój. Ostatnio widziałem pracę swoich studentów na wystawie Najlepsze Dyplomy.
A masz takie sentymenty za dawnymi latami?
Tak, ja powiem, też niezwykle szczęśliwie trafiłem, zaczynając pracę jako asystent, bo trafiłem do pracowni, w której się kształciłem, czyli do pracowni Kacha Ostrowskiego. Tą pracownię później, tak jak tu wspominałem, przejął Hugon Lasecki. a później przejął Henryk Cześni. I ja studiowałem w niej, a później zacząłem w niej pracować. Pracownia ma bardzo piękny widok na ulicę Piwną, na Bazylikę Mariacką. Muszę powiedzieć, że od 1985 roku, od skończenia dyplomu, pracowałem na etacie. Miałem jak gdyby pełne ubezpieczenie, miałem pełen etat, czasami część etatu. Dawało mi to jak gdyby swobodę i wolność dokonywania tych wyborów artystycznych, że nie ulegałem jak gdyby pokusie rynku, że mogłem być niezależny, że mogłem przetrzymać jakieś tam kryzysy. No i chyba tak jest do dzisiaj, chociaż ta twórczość jest totalnie ograniczona. Ubolewam, bo niestety funkcja rektora, mówię to z pełną świadomością, zdecydowanie i bardzo skutecznie ogranicza aktywność artystyczną. Nie była to łatwa decyzja. Myślę, że był to skutek bycia dziekanem w poprzedniej kadencji, bo już to podjęcie tego wyzwania, które ograniczało tą aktywność artystyczną, no było dla mnie trudną decyzją. Chociaż nie wiem, chyba tak jestem skonstruowany, że czuję się raz odpowiedzialny za innych. Poza tym nie chcę to, żeby zabrzmiało to jakoś tak, że kokietuję, ale myślę, że należę do tej grupy artystów, czy w ogóle ludzi, którzy cieszą się z sukcesów kolegów, koleżanek, innych artystów i potrafią im jak gdyby pomagać. Organizuję różne wydarzenia, jestem kuratorem, zapraszam innych artystów i mam przyjemność, że załóżmy wystawa odnosi sukces. To też chyba zaskutkowało tym, że zdecydowałem się zostać dziekanem, że starałem się ten wydział postawić na takim bardzo wysokim poziomie. No, uzyskaliśmy kategorię A w ostatniej parametryzacji. No, bardzo mocno się w to zaangażowałem. Myślę, że to zostało zauważone i dlatego wiele osób namówiło mnie do kandydowania na stanowisko rektora. Chociaż muszę powiedzieć, że miałem świadomość jeszcze większego ograniczenia czasowego w stosunku do pracy twórczej. Ale dopiero jak się człowiek znajdzie dokładnie w tym miejscu, w którym jestem, w tym gabinecie z tą ilością ustaw, rozporządzeń, wszystkich przepisów w tej chwili bardzo często zmienianych i z perspektywą dalszych zmian, to człowiek się przekonuje, że nie miał pełnej świadomości, że pracy jest tak dużo. A jeżeli człowiek jest osobą odpowiedzialną, no mam taką skazę, jestem odpowiedzialny. Moją ulubioną, mówię trochę z ironią, lekturą jest projekt ustawy 2.0, tak zwana Konstytucja dla Nauki, najnowszy projekt wicepremiera Gowina, który no będzie, jeżeli wejdzie w życie, zaskutkuje naprawdę rewolucją w szkolnictwie wyższym. Muszę być do tego potencjalnie przygotowany. Wiele niebezpieczeństw, oczywiście są tam pozytywy, ale dla takiej naszej małej, artystycznej uczelni to może być duża rewolucja. Nie chcę w tej chwili mówić o pewnych szczegółach. No, wzmocniona jest znacznie rola rektora, wprowadzona jest tak zwana Rada Uczelni. Ciało, organ, który budzi duże niepokoje, duże znaki zapytania, bo jest de facto czymś w rodzaju Rady Nadzorczej. Oczywiście tutaj minister,
Czyli co, polityka wkracza do wyższych uczelni?
No, nie chciałbym wieszczyć, że tak się może stać, natomiast członkiem Rady Nadzorczej potencjalnie może zostać polityk, może zostać jakiś lobbysta, który będzie miał takie uprawnienia, bo bardzo niebezpieczne są zapisy mówiące o tym, że Rada Uczelni uchwala strategię rozwoju uczelni. To oprócz statutu jest jeden z podstawowych dokumentów, w jakim kierunku, w jaki sposób będzie się rozwijała uczelnia. Rektor w tym przypadku ma tą strategię realizować, będzie z niej rozliczany. Czyli będzie miał nad sobą ciało, które będzie go monitorowało, kontrolowało. Czegoś takiego w szkolnictwie wyższym wcześniej nie było. Ja tu z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że to jest jednak spore ograniczenie autonomii uczelni. Nie mówiąc już o tym, że jest taki zapis w projekcie ustawy, że rektorem może być osoba spoza tego środowiska, ta ilość dokumentów do przeanalizowania, do pewnych strategii, przeprowadzania pewnych symulacji, ja naprawdę rozrysowuję sobie czasami po prostu pewne sytuacje nawet na 5-10 lat do przodu. Oczywiście nie będę rektorem za tyle lat, natomiast nie chciałbym, wiadomo, że błąd można zawsze popełnić, prawda? Można dokonać złego wyboru, można podjąć złą decyzję, ale myślę, że jeżeli te decyzje są głęboko przemyślane, głęboko przeanalizowane, to prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest minimalne. Jeżeli się nie ma na to czasu, no mówię tu wprost, jeżeli bym się w czasie kadencji poświęcił bardziej twórczości artystycznej czy dydaktycznej, naukowej, to myślę, że tego czasu na te analizy, na te symulacje, na te strategie miałbym zdecydowanie mniej. I po prostu wybieram preferencje dla tej swojej podstawowej funkcji, czyli funkcji rektora. I tu nie ma w ogóle alternatywy dla mnie. Być może po co, prawda, że mógłbym teraz siedzieć w pracowni. Natomiast no, to poczucie obowiązku, że jednak dopóki czuję tą energię w sobie, tą chęć działania na rzecz środowiska, na rzecz studentów, pracowników, to no, nie odpuszczam. Staram się tam no, w miarę o siebie dbać.
Higieniczny tryb życia?
No powiem tak, no, teraz rozbawię cię na pewno, bo jestem jedynym chyba rektorem w Polsce, który nie posiada po pierwsze służbowego samochodu, nie posiada swojego samochodu, jeżdżę do pracy tramwajem, chodzę na piechotę, jeżdżę rowerem, prawda? Nie jest to może takie programowe, jest to bardzo pragmatyczne, dlatego że mieszkam stosunkowo blisko uczelni, uważam, że samochód mi nie jest potrzebny, że to jak gdyby jeszcze daje mi dodatkową witalność czy energię i to nie jak gdyby nie umniejsza całego splendoru związanego z tą funkcją, prawda?
Bo, z posiadaniem granostai.
Tak, bo bardzo doceniam tradycję akademicką, bo te granostaje, te łańcuchy, te berła nie wzięły się znikąd. Tworzą pewien symbol, oczywiście symbol władzy rektora, nie chcę tutaj nadużywać tego słowa, ale ta władza, te uprawnienia mogą dawać dużo dobrego, mogą też dawać dużo złego. Mam nadzieję, że w moim przypadku nie dają absolutnie niczego złego, że staram się wykorzystywać jak gdyby te swoje uprawnienia do tworzenia rzeczy wartościowych i dobrych.
Bohaterem naszej audycji był Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Realizacja Stefan Kociuk.
Była to audycja z cyklu Artyści Małgorzaty Żerwe. Radio Gdańsk 2018.